Hej, witajcie na kanale Spalmy To. Kontynuujemy nasze sesje MGU Ravenloftu. Jednak jak zwykle, zanim przejdziemy do właściwej przygody, parę ogłoszeń.
Kochani, jest najlepsza rzecz na świecie. Najbardziej opłacalna inwestycja w historii ludzkości. Jest to nasz Patronite. Wspierając nas w ten sposób, stajecie się członkami i członkiniami super ekskluzywnej grupy ludzi. I macie dostęp do super ekskluzywnych materiałów, między innymi naszych bonusowych podsumowań po sesji, notatek, między innymi notatek Oscara, gdzie znajdziecie wszelkie informacje o tym, co ominęliśmy w fabule. I dzięki temu możecie cierpieć, tak jak my. I dodatkowo w ostatnim czasie wrzuciłem też grafiki w wysokiej rozdzielczości, więc jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy robią memy albo jakieś inne dziwne rzeczy z naszymi postaciami, to na pewno wam się przyda. Jestem pewien, że wam się przyda. Więc sprawdźcie spalmyto.pl/patronite i tam możecie nas wesprzeć i oczywiście jesteśmy niesamowicie wdzięczni za tę pomoc.
No i na jednym z najniższych progów dostajecie też dostęp do naszego Discorda, gdzie po każdym odcinku udajemy się i dyskutujemy z wami o tym, co się wydarzyło w poprzednim odcinku, a też mogę powiedzieć, że 1 sierpnia planujemy taką małą Discordową imprezę, gdzie będziemy z wami rozmawiać, będziemy siedzieć także na czacie głosowym i będziecie mogli nas zapytać o jakieś różne rzeczy.
Już zaraz pojawi się również sklep z rzeczami związanymi ze Spalmy To. I na grupie naszej Spalmy To na Facebooku będziecie mogli w odpowiednim wątku pomagać nam wybrać jakieś ciekawe rzeczy, które pojawią się na tym merchu. Zobaczymy na koszulkach, na kubkach i będziemy wspólnie razem coś wybierać. To już niedługo.
O, w końcu Radek coś zrobił. To jest super.
No, a jeśli chcielibyście nas jakoś wesprzeć, ale no nie przekonały was tutaj dotychczasowe ogłoszenia, chcecie wesprzeć nas za darmo, no to zachęcamy do tego, żebyście dali nam subskrypcję na YouTubie, bo to zawsze nam pomaga, żeby nasz kanał docierał dalej. No i oczywiście na Facebooku mamy też grupę i mamy też nasz fanpage, więc zachęcamy do śledzenia, do lajkowania, do komentowania i czekamy.
Tak, a poza tym jeszcze na naszym kanale nie tylko mamy sesję, ale również postanowiliśmy dodać trochę więcej kontentu, żeby kanał co tydzień nie świecił pustkami, więc z Pawłem nagraliśmy, na tym etapie powinniście zobaczyć już pierwszy odcinek, a pewnie w tym tygodniu będzie również drugi, naszych pogadanek D&D od kuchni, gdzie mówimy o tym na przykład, jak przygotować się do kampanii, jakie są podstawy przy tworzeniu postaci, na co warto zwracać uwagę. Będziemy tam omawiać też takie rzeczy, jak na przykład walka ma wyglądać bardziej interesująco niż tylko rzuciłem, trafiłem, obrażenia i tego typu rzeczy, więc polecam. Od pół godziny do godziny będą generalnie trwały te materiały, więc też odrobinę krótsze formy.
Tak, wydaje mi się, że możemy je polecić również osobom, które same nie grają w D&D tak naprawdę, ale po prostu są zainteresowane tym, jak wygląda nasze przygotowanie, jak wygląda pisanie postaci i tak dalej. Wydaje mi się, że to będzie spoko nawet.
Dokładnie. Więc mamy ogłoszenia ze sobą. Przejdźmy do tego, na co na pewno wszyscy najbardziej czekacie, czyli do kolejnego odcinka
intro.
Mgieł Ravenloftu. Teraz intro. Witajcie, podróżnicy. Nasi bohaterowie opuścili ponurą wioskę Barowię, zostawiając tam biednego burmistrza Ismarka z sprawami wioski, które być może przerosną jego młodą głowę. Jednakże sami nasi bohaterowie mają inne zadanie przed sobą. Tym zadaniem jest odprowadzić Irinę Kolianę, siostrę owego burmistrza, do miasta Wallaki. Problem w tym polega jednak na tym, że miasto to oddalone jest przynajmniej 3 dni podróży piechotą. A jak wiemy, droga do Wallaki, podróżowanie przez Barowie jest dosyć wymagające, szczególnie nocami. Dlatego bohaterowie postanowili schronić się w pobliskim obozie Wistanich, który ma znajdować się około 1 dzień drogi stąd i mają zamiar zdążyć tam przed zapadnięciem zmroku. Problem polega jednak na tym, że przez rozwiązanie sprawy choroby, która trawiła samą Barowię, zarazy, która się tam rozprzestrzeniała, bohaterowie stracili wiele cennych godzin i wyruszyli dopiero w okolicach południa. Kto więc teraz wie, czy zdążą w bezpieczne miejsce, zanim nie zapadnie zmrok i nie najdą ich zagrożenia nocy. Opuściliście więc Barowię i idziecie teraz spokojnym szlakiem. Przed wami rozciągają się pola barowi. Gdzieś w oddali, na horyzoncie, majaczy wam rzeka. Nie rozmawialiście wiele z Iriną po tym, kiedy opuściliście barowie. Narzuciliście raczej większe tempo, nie tracąc czasu, cały czas bojąc się tego, że być może nie zdążycie. Jednakże po jakichś kilku godzinach narzuconego szybkiego marszu, Irina w końcu daje wam znak, żebyście poczekali. Sama nabiera powietrza parę razy. Nigdy nie podróżowałem tak szybko. Co ja mówię, właściwie to nigdy nie podróżowałam. Jeżeli moglibyśmy chwilę, może nie zaczekać, wiem, że czas nas goni, ale chociaż odrobinę zwolnić. Mam do was pytanie. Wyruszyliśmy tak szybko. Co w końcu stało się w domu Torgolowiczów? Co stało się z moim bratem? Wiem, że nie zostawiłby mnie i nie pozwoliłby mi odejść bez pożegnania, gdyby nie było to naprawdę ważne.
Tak, no musiałby, jest prawdopodobnie zajęty cały czas sprzątaniem zwłok tej rodziny.
Mój przyjaciel Robert ma chyba gorączkę. Chwileczkę, mogę sprawdzić? Przykładam rękę do czoła Roberta i autentycznie sprawdzam, czy ma gorączkę, bo może mieć.
Jasne, więc pierwszy rzut na medycynę dzisiaj.
Jedenaście.
Masz wrażenie, że jego głowa jest cieplejsza, ale nie jesteś w stanie stwierdzić, czy to po prostu jest Robert, czy już temperatura jest lekko podwyższona.
Robert ma odrobinę gorączki, proszę mu wybaczyć.
Mam gorączkę? Umieram!
Spokojnie, jeszcze stan podgorączkowy, troszeczkę, spokojnie. Ismark był zajęty sprawami administracyjnymi, które go nagle złapały. Musiał administrować.
Tak, przedstawiliśmy mu plan szczegółowy, jak naprawić miasto, więc gdy panienka wróci już tutaj na swoje włości, to wszystko będzie w porządku. Wydaje mi się, że miasto będzie prosperować w jak najlepszy sposób. To był naprawdę plan pozbawiony słabych punktów, więc wszystko będzie dobrze. I od razu spytam panienkę, bo widzę, że panienka zmęczona, więc może ja pleców użyczę i będzie nam szybciej po prostu się poruszać do tego miasta.
Nie
jak kawan! Jak kawan! Irina jest koniem w tej sytuacji, tak jakby.
Ponownie, gorączka.
Ja wszystko ci opowiem, Irina. Nie przejmuj się. Potem ci opowiem wszystko przy ognisku jakimś.
Miejmy nadzieję, że nie lubiłaś za bardzo Torgolowiczów. Może tak.
I prawdopodobnie Ismark spali połowę twojego miasta, więc to trochę taka dziwna sytuacja, ale...
Znaczy, spali, mówi, że ogrzeje swoim ciepłem miasto.
Trevor mówił coś, że trzeba spalić wszystkie domy w jednej dzielnicy.
Żeby zbudować nowe, tak, trzeba je najpierw wyburzyć, rozumiem.
Chodziło
panie,
o rozpalenie ogniska i pieców.
Ciepło w sercu mieszkańców.
Nie będzie nic spalone.
Słuchajcie, wiem, że mój brat mógł nie zrobić na was pierwszego dobrego wrażenia, ale Ismark naprawdę nie jest głupi. On po prostu, musicie zrozumieć, nigdy nie widzieliśmy obcych w barowi. Jedyne osoby, które kiedykolwiek zajeżdżały tutaj, to przejezdni Wistani albo dostarczyciele wina. Poza tym nikt za naszego życia z zewnątrz nigdy tutaj nie przyjechał. Jedynie tatko wspominał o tym, że pamięta, kiedy był młodszy, kiedy faktycznie przybyli tutaj obcy z barowi, spoza barowi. Więc Ismarka to lekko przytłoczyło. Mieliśmy, jak wiecie, nie najlepszy tydzień za sobą. Nagle pojawiliście się wy i uznał to za jakiś dobry omen. Pewnie trochę się w tym wszystkim pogubił. Ale on jest naprawdę dobrym człowiekiem i myślę, że będzie dobrym burmistrzem.
Panienko, nie dobry omen, najlepszy. I wszystko będzie w porządku po prostu. I wszystko się uda. Musimy tylko podążać do celu. Cel jest celem.
Nie mieliśmy po drodze zajść do staruszki?
Tak. Gdzie ten młyn jest?
Ja mam na liście.
Panie Kojerino, gdzie jest ten młyn, który jest gdzieś tam w okolicy na drodze? Bo ja muszę z tą staruszką zagadać, bo ja czuję, że brakuje mi czegoś właśnie. Że to właśnie brakuje mi...
Słyszałem o starym młynie, ale on znajduje się przynajmniej 2 dni drogi stąd.
I to nie po drodze.
Jest gdzieś pomiędzy wallaki, być może będziemy go mijać. Ale Nie wiem, o jakich babeczkach wspominasz.
Tak, nie wiesz, czy ktoś tam mieszka w tym młynie, pani?
Nigdy nie opuszczałam barowi na dalej niż pół dnia drogi, tak żeby zawsze zdążyć przed wieczorem.
Poznaliśmy kobietę, która twierdziła, że tam mieszka. I podobnież codziennie... Tak, to... podobnież codziennie zawita.
Jak mogłaby być tam codziennie, jeśli dwa dni drogi dzielą jej dom od barowi?
To mnie też zastanawia.
To może być czarownica i lata.
Jeśli młyn jest po drodze, no to nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy zajrzeli, ale... No jeśli mielibyśmy iść w drugą stronę, to chyba nie byłby to najlepszy pomysł.
A jeżeli to jest czarownica i ona lata na kiju, i to znaczy możemy ją wtedy przyjąć do drużyny i będziemy już mieli trzy wtedy czarownice, więc chyba, że panienka Iryna jest też czarownicą, to byśmy mieli nawet cztery, bo tego nie wiem. Wydaje mi się, że Roki nie jest.
Nie, o ile, zdaję sobie...
Że czarownicy nie latają na miotłach.
Jak to nie latają na miotłach?
To brzmi szczególnie praktycznie. Jakby, czemu miałyby?
Żeby sprzedawać
latać,
babeczki.
To po prostu by latały, tak?
Żeby sprzedawać babeczki w odległym mieście, to przecież logiczne.
Ale to czekaj, to.
Gdzie by trzymały babeczki?
Przepraszam, przyjaciele czarownice, które mam w drużynie. Czy naprawdę na miotłach można latać? Bo wtedy byśmy mogli miotły załatwić, jak nie możemy koni.
To nie jest takie proste.
Jeśli umielibyśmy sobie coś załatwić, to wyczarowalibyśmy sobie konie. To byłoby bardziej praktyczne niż, nie wiem, wyczarować sobie latającą miotłę, ale. Generalnie odpowiedź brzmi nie.
Jakby można konia wyczarować, to byśmy mogli sobie wyczarować też dom na przykład.
A latającego konia na przykład?
Irina się wtrąca.
No latający koń byłby bardziej praktyczny niż latająca miotła.
Nigdy nie jeździłem.
Gdyby nie był koniem, byłoby lepiej.
Irina się wtrąca. Nie, nigdy nie jeździłem konno.
Nigdy i tak nie mamy konia, więc...
To chore.
To nie jest chore. Ja jeździłem na koniu i konie są super. Konie są wspaniałe, wspaniałymi istotami są. A ja chciałbym jeszcze zapytać też dalej tutaj drogich druhów z drużyny, którzy są wiedźmami. Czy można wyczarować skrzydła człowiekowi?
Nie, możemy iść dalej.
Wydaje mi się to w miarę prawdopodobne, ale no...
I mógłbym latać?
Znaczy, zakładam, że cały czas się poruszacie, po prostu zwolniliście tempo lekko. Mhm. Żeby
jako człowiek mógłbym jako człowiek, istota ludzka, mógłbym latać w takim wypadku?
Generalnie wiele rzeczy jest możliwych, ale większość z nich nie jest warta tego, co będziesz musiał
Ta przygoda zapłacić, się robi.
Więc wydaje mi się, że jeśli generalnie... No nie wiem, skrzydła dla człowieka, co byś z nimi robił?
Latałbym. Ta przygoda robi się coraz ciekawsza. Panienko Irino, wydaje mi się, że poznasz troszkę świata z nami, bo tutaj się po prostu zapowiada naprawdę coś niesamowitego. Zobaczymy młyn? Może będę latał jeszcze do końca tutaj naszej przygody przed miastem. Ruszamy.
Dobrze. Złapałem już oddechu. Jeżeli chcecie, możemy znowu narzucić szybsze tempo.
Powiedz, Robert, czy jak wpadałeś do tej studni, to napiłeś się tej wody, czy tylko się zmoczyłeś?
Czy Robert wie, czy się napił tej wody, czy może to ten... Nie wiem. Próbowałem zejść bardzo ostrożnie do tej studni, ale coś sprawiło, że wpadłem do niej z pluskiem. Nie wiem dlaczego. To musiał być los, więc mogło mi trochę nakapać.
Jeżeli
poza tym miałem rany na ciele, więc mogło się
miałeś
dostać
rany?
Gdzieś...
No, miał dużo ran.
Po walce? Zdecydowanie.
Walce? Wtrąca się Irina. Jakiej walce?
Tak, to z tymi dorgolowi.
Trening mieliśmy.
Wilkami. Trening z wilkami.
Dorgolow wilkami tak. Właśnie, tak jak mój kolega Trevor powiedział.
Dorgolow wilkami.
To były one. Okay,
wiesz co? Trevor, rzuć w tym momencie na oszustwo. Jak jest, jak mówisz o targolowilkach?
Dobrze, że Oskar nie zauważył, że ja to powiedziałem pierwszy, bo moje deception jest zerowe, nie?
Ale i tak będziesz rzucał z utrudnieniem.
Dwie osoby powiedziały, powinny uwierzyć.
Właśnie, powinno być z ułatwieniem.
Właśnie, z ułatwieniem, bo ja powiedziałem o targolowilkach też, więc...
11.
Elina patrzy na ciebie. W sumie... Zachowajcie to dla siebie. Nie muszę wiedzieć. Przyspieszacie więc...
Finałem sprawy, panienko, było, że kolega wpadł do studni. I to nie tak, że się zmoczył, tylko on po prostu tam, powiem ostentacyjnie, pierdolnął do tej studni, bo to było z mocnym pluśnięciem. Musieliśmy go wyciągać. To był przypadek, no tak się stało, ale tu nie ma czego roszcząsać po prostu.
I trochę się boimy, że może dostanie gorączki.
Tak, bo
woda nie była zbyt czysta.
W naszej studni od dawna nikt z niej nie korzystał, jeżeli się orientuje, więc w sumie nic dziwnego. Nie wiem, dlaczego, Robercie, miałeś tam wchodzić. Panie Robercie, ale...
No właśnie nie wchodził, on się potknął i wpadł.
Chciałem wywołać zwłoki z niej właśnie.
Ryby. Zwłoki. On tak mówi na ryby. Bo, tam... tak.
Bo te ryby już były martwe. Woda nie była świeża.
Chciał wyłowić ryby niecierpiące zwłoki.
Szybko chciał to zrobić. Szybko chciał to zrobić.
Ale...
Ciężka sytuacja. W każdym razie Ismar i tak nie wiedział, kto to jest.
Dlaczego w naszej studni miałyby być ryby?
No właśnie, my też nie wiemy. O to chodziło.
Może ten ktoś, kto się w niej utopił, miał je przy sobie w kieszeni po prostu, ale ja nie widziałem tam żadnych ryb, więc...
Robert, ryby się nie mogły utopić, ryby to ryby.
Okej, dobra, dosyć. Powiedzcie mi, o co chodzi z tą studnią, ale proszę, nie ukłamujcie mnie. Kto się utopił w studni?
Utopił się w studni tajemniczy sprzedawca ryb, utopił się w studni, którego Ismark nie rozpoznał i ta studnia w ten sposób zaczęła zmieniać ludzi w potwory, których ręce zaatakowały Rokiego i musieliśmy je spalić w kominku, a głowa po urwaniu próbowała też ugryźć Rokiego. Ale niestety Trevor nie brał w tym udziału, dlatego że okazało się, że Agata strzela płomiennymi pięściami z rąk.
Robert! Robert, nie mieszaj historii kawana w jedną wszystkich.
W tym momencie rzucił na perswazję z utrudnieniem.
Spróbujmy. 13.
Patrzę na ciebie. Nie wiem, co tam właściwie widziałeś. Patrzę na was.
Mówiłem, gorączka.
Mgły barowi czasem płatają figle i potrafią pokazywać różne rzeczy przed oczyma. Swoją drogą.
To prawda.
Jest całkiem widno, jak na barowie. Myślałem zawsze, że jeżeli zaczniemy się bardziej oddalać, to tatko mówił, że mgły potrafią w okolicach lasu zwalić, robić się znacznie gęstsze, a jest całkiem widny dzień. I kiedy ona mówi widny dzień, widzicie, że to słońce ledwo przechodzi przez chmury. Także jest ledwo, co wiecie, słońce jak dla was. Najwidoczniej są tu inne standardy.
Panienka widziała kiedyś słońce takie świecące naprawdę?
Nie. Teraz mamy przecież bardzo widny dzień. Przecież je widzę i pokazuję na chmury, wiesz, które słońce no jest w stanie się przebić, ale tak...
O nie, to kto panienka zobaczy jeszcze chwila i zobaczy prawdziwe słońce. Takie słoneczne.
Czy tutaj, jak my idziemy, to jest dookoła jakiś, w okolicy jakiś las? Czy
na razie
idziemy na kompletnie otwartym terenie?
Idziecie przed siebie, idziecie przez w okolicach, macie w okolicy pola raczej płaski teren. Gdzieś na północy, wy zmierzacie tak na południowy zachód. Na północy rozciąga się las. I cały czas, podczas waszej podróży, bez względu na to, jakbyście daleko nie odeszli póki co od barowi, nad tym lasem widzicie wzgórze, skały, a na skałach fortece, zamek Ravenloft, który non-stop, macie wrażenie, jak tylko się odwracacie w tamtą stronę, taka przyczajona bestia siedziała po prostu i patrzyła na was jak na swoją ofiarę. To jest jeden widok, którego jakbyście nie szli cały czas, nie możecie jakby zrzucić, nie możecie się ukryć w żadnym momencie przed, wydawało wam się, spojrzeniem zamku Ravenloft. Jednakże idąc przed siebie bezpośrednio właśnie w kierunku południowo-zachodnim, widzicie również rzekę, do której już się powoli zbliżacie. Za rzeką natomiast zauważacie, że las zaczyna się robić odrobinę gęstszy. Droga jest dalej w miarę widna i w miarę szeroka, ale tym razem las macie już po obu stronach drogi.
Mhm. Czy on jest bezpośrednio obok drogi, czy to jest tak, że kawałek jest jeszcze jakieś?
Jest na zasadzie takiej, że sama droga jest bardzo szeroka. Na ile się orientujecie, to musi być całkiem uczęszczana droga. To nie jest jakaś po prostu wydeptana ścieżka leśna, tylko naprawdę uczęszczana droga, po której, wiesz, to domyślacie się ze wszystkich opowieści, bardzo często, przynajmniej do niedawna, jeździły wozy na przykład z zaopatrzeniem.
Czy ten las jest bardzo gęsty, czy to jest taki jakiś rzadki?
Las jest dosyć gęsty i kiedy teraz idziecie, zauważacie również drzewa, kiedy teraz przechodzicie przez most w tym momencie. Most jest całkiem solidny, to jest kamienny most przechodzący nad dosyć szeroką rzeką, trzeba przyznać. Irina wspomina tylko, że minęliście właśnie rzekę Ivlis, która między innymi płynie właśnie do stawu Cera, do którego ostatecznie macie się dostać. Natomiast za nią macie las, który nie sprawia pokrzepiającego wrażenia. Drzewa w nim są w wielu miejscach bezlistne, powykręcane. Podobnie jak lasy, które powitały was, kiedy wkroczyliście do Barovii, tak tutaj macie wrażenie również, że w wielu miejscach drzewa rosną bardzo blisko siebie, wręcz pieniek przy pienku, tak jakby chciały robić wam zasłonę i nie do końca zapewnić widoczność do tego, co znajduje się w głębiach tego lasu. Wy jednakże idziecie cały czas, tak jak mówię, dosyć szeroką drogą. Odstęp pomiędzy tymi ścianami drzew jest naprawdę duży, przynajmniej kilkunastometrowy, więc spokojnie większe wozy z zaopatrzeniem, nawet dwa wozy byłyby w stanie jeden koło drugiego przejechać i się w żaden sposób nie skolidować.
Robert bardzo dokładnie przygląda się temu lasowi, dlatego że wie, że już śledzą nas wilki kadłubki, śledzą nas, jak oni się to nazywały, te drugie torgolowilki nas śledzą, więc chcę przyjrzeć się temu lasowi, czy może widzę tam jakiś ruch, czy w ogóle zauważam jakieś zwierzęta na przykład w tym lesie, cokolwiek, albo słyszę chociaż.
Okej, chcesz byś rzucił na percepcję w takim razie?
11.
Spoglądasz, kiedy wchodzicie na tą ścieżkę i las zaczyna was w pewien sposób otaczać, zaczynasz właśnie przyglądać się, szukając śladu zwierząt, jednak żadnych nie znajdujesz. Las jest niepokojąco cichy i nie widzisz w nim również żadnego ruchu. Od czasu do czasu większy powiew wiatru jest w stanie powyginać niektóre z drzew, które znajdują się bezpośrednio przy drodze, pokołysać nimi, co powoduje również, że słyszycie takie bardzo niepokojące trzeszczenie drewna, starego drewna, które powoduje, że mogą wam przechodzić ciarki po plecach. Poza tym jednak, tak jak mówię, panuje tutaj stosunkowo niepokojąca cisza. Widzicie również, że Irina, od momentu, kiedy weszliście pomiędzy, nie powiedziałbym pomiędzy drzewa, tak jak mówię, bo jest to szeroka droga, ale kiedy las znalazł się po obu stronach, Irina również wydaje się dużo mniej spokojna, częściej rozgląda się na boki, częściej sięga ręką do mieczyka, tego, który nosi przy pasie, żeby puścić go, rozluźnić się i znowu zacząć obserwować.
Może powinniśmy zejść z drogi, skoro nas ten cały pan Strat ma może śledzić czy cokolwiek. Może powinniśmy iść gdzieś lasem blisko drogi, żeby nie być tak odsłoniętym.
Myślę, że jeśli Strat faktycznie może nas jakoś obserwować, to wszystko jedno. A droga, nie wiem, droga wydaje się mimo wszystko ułatwiać szybki marsz niż chodzenie lasem.
Mieliśmy nigdy nie wchodzić do lasu z fali. Tatko mówił, że zbyt łatwo się tam zgubić. Poza tym Irina pokazuje na niebo i dajcie sobie sprawę, że już jest bardzo późne popołudnie. Poza tym niedługo zacznie się ściemniać. Nie chciałabym na pewno znaleźć się w środku lasu nocą.
To chodźmy szybciej.
Staracie się narzucić jeszcze większe tempo i w tym momencie chciałbym, żebyście wszyscy rzucili na kondycję.
Okej. Okay.
Jeszcze saving throw. O!
19.
17.
19.
23. 11.
Ale zapieprzam.
Więc Agata, Robert i Rocky są w stanie bez większego problemu zacisnąć zęby, narzucić tempo i ruszać. Trevor jednak obciążony trochę cięższym balastem powoli zaczyna zostawać z tyłu. Łapiesz zadyszkę. Czujesz, że to tempo bardzo ci nie służy. Irina jest gdzieś pomiędzy. Widać, że nie jest przyzwyczajona do dłuższych podróży, ale nie jest znowu tak obciążona jak Trevor, więc wygląda to w pewnym momencie tak, że trójka wysunęła się naprzód, kawałek dalej idzie za wami Irina łapiąc oddech, a jeszcze kawałek dalej za Iriną idzie Trevor.
Myśmy z Trevorem, zwracam się do Rockiego, myśmy z Trevorem biegli za Ismarkiem a to jest tajemnica, biegliśmy za Ismarkiem.
Irina jest kawałek dalej, jeżeli mówisz ciszej, jest szansa, że cię nie słyszy, poza tym ona prawdopodobnie wszyscy skupiają się na oddychaniu w tym momencie, żeby
wciąż 23, ja się nie skupiam,
Rocky to leci jakby, wiesz, jak gdyby nigdy nic, jakby szedł na spacer. Natomiast, ale Agata i Robert idziecie tuż za nim.
Jak biegliśmy za Ismarkiem, to widziałem, że Trevor potrafi bardzo szybko biegać, ale na krótkich dystansach jest. Trevor jest jak rekin po prostu, zabójczy na krótkich dystansach, a na długich to jest jak...
Może się wypalił, widać, foka. Że omija dni treningowe i nie za dobrze mu to idzie. Trevor! Ponieście!
Co? Możesz?
Mogę! Mogę za dwóch iść!
Okej. Okay.
To ja mogę ponieść Trevora kawałek.
Dołączysz do nich i rozumiem, że Rocky próbuje wziąć Trevora na barana, tak?
To może ja panienkę Irinę poniosę i będziemy wszyscy szybciej szli wtedy.
Okej, okay. W takim razie chcę, żebyście najpierw obaj rzucili na atletykę.
Czy jestem w stanie wskoczyć na...
Ja mam 12.
16.
Ja cię pociągnę chyba.
O tyle, co Robert jest w stanie wziąć Irinę na plecy, o tyle już Rocky, patrząc na to, że musiałby wziąć na siebie ciężkiego faceta, który ma na sobie kawał kolczugi narzucone, no to jednak, znaczy, jesteś w stanie, ale na pewno nie poruszacie się szybciej. Wygląda to tak, pamiętacie, że wiecie, ruszacie obaj z miejsca, no i tak Robert odchodzi po prostu kawałek, a Rocky po prostu idzie krok za krokiem do przodu. Zdajcie sobie sprawę, że nie wygląda
to. Kolego Trevor, co ty masz ubrane? Co to jest? To waży jak drugi człowiek, albo i trzeci nawet.
Zbroja, panie, do ochrony.
Ale ona cię chroni chyba tylko przed tym, żeby szybko nie chodzić.
Chroni mnie przed uderzeniami. Mieczy i buzdyganów.
No to...
Ale nie ognia, mówi Robert idąc z przodu. I Robert chciałby się też... ogląda się, bo jak w tej sytuacji odnalazła się Agata, która jako jedyna ani nie jest przez nikogo niesiona, ani nigdy jej nie niesie.
Ale dbasz...
Nie, to niestandardowa dla mnie sytuacja, że nikt mnie nie niesie, ani nie jestem niesiona, więc jakby...
Ale jakby Agata ma spokojnie, równomierne tempo, to nie jest coś, co cię wyjątkowo męczy. Jesteś przyzwyczajona do podróży, pieszych podróży, więc nie jesteś w takim stanie jak Trevor.
Ale ja i tak nie narzekam, ja twardo i tak go ciągnę cały czas.
Więc po zaledwie, nie wiem, 5 minutach takiego i podróży... Agata, jesteś w stanie delikatnie spowolnić, żeby dostosować się do tempa Roberta. Robert idzie... niosąc na plecach Irinę, która się go trzyma, wie, że jest dosyć zmęczona. Rocky i Trevor zostali już mocno z tyłu.
Panie Rocky, ja jednak zejdę. Ja dziękuję najmocniej, ale...
Próbowałem.
Mam wyrzuty sumienia. Naprawdę.
Ale nie ma co, ale ja się po prostu czułem, jakbym 6 ludzi niósł.
Masz ja pan jestem, serce jest... jak 6 ludzi, ale ja jestem... już starczy, naprawdę.
Ja jestem pod wrażeniem, że pan z tym obciążeniem chodzi, że w ogóle pan chodzi, że pan się nie czołga, bo to jest naprawdę coś niesamowitego.
Miałem w tym trening.
Irina mówi w tym momencie. Dziękuję ci, panie Robert, ale jeżeli mistrz Trevor pozostaje z tyłu, to może jednak powinniśmy delikatnie zmniejszyć tempo. Nikt nie powinien zostać sam, jeśli zapadnie zmrok. Oczywiście nie chcę w ogóle znajdować się tutaj, pokazuję głową szybko wokół, trzymając się cały czas siebie oczywiście, pokazując na boki na las. Nie chciałbym w ogóle znajdować się tutaj po zmroku, ale nie chciałbym na pewno, żeby ktokolwiek został sam, a idąc w tym tempie, na pewno w końcu byśmy go zostawili. Więc może jednak pójdę sama.
Irino, a czy, nie wiem, wiem, że nie byłaś, jakby tutaj nie podróżowałaś, ale czy, no nie wiem, jest jakiś punkt, gdzie jakby wiadomo, że nie, można się zatrzymać właśnie podczas podróży tutaj pieszej na nocleg, czy no nie mamy innej opcji niż tak naprawdę kontynuować marsz przez
musimy
noc?
Dotrzeć do Wistanich, a nawet tam nie wiemy, jak nas przyjmą. Tatko mówił zawsze, żeby im nie ufać, że służą Stradowi. Wiecie przecież, że Wistani mogą opuszczać barowie i przyjeżdżać do nich, kiedy im się żywnie podoba. Dlaczego? Jakiego innego powodu mogliby to robić niż z pozwolenia Strada? Ale to jest jedyne, co przyszło mi do głowy.
To, no jeśli i tak mielibyśmy iść, to wydaje mi się, że przed zapadnięciem zmroku powinniśmy chociaż na krótko się zatrzymać i, nie wiem, zapalić pochodnie, ewentualnie jakoś się przygotować do podróży przez noc.
Mamy jeszcze kilka godzin, zanim zapadnie zmrok. Powinniśmy je wykorzystać najlepiej, jak możemy.
No to zasuwamy.
Dobrze, więc po kolejnej, na ile jesteście w stanie ocenić godzinę, nie, może odrobinę dłużej, docieracie do rozdroży. Stara drewniana szubienica skrzypi tam na zimnym wietrze, który wieje z zachodu. Postrzępiony kawałek sznura tańczy zawieszony na belce. Tutaj rozwidla się ta wysłużona droga, a drogowskaz naprzeciw szubienicy wskazuje w trzech kierunkach. Wioska Barovia na wschodzie, staw Cera na północnym zachodzie i Ravenloft oraz Wallaki na południowym zachodzie. Północno-zachodnie rozwidlenie schodzi w dół i znika wśród drzew, podczas gdy południowo-zachodnie rozwidlenie prowadzi do wzniesienia. Naprzeciw szubienicy niski murek, miejscami rozpadający się, częściowo otacza niewielką działkę spowitych rzadką mgłą grobów.
Czy na tej Irina mówi, jak rozumiem, jest pusta i jest nie pusta. Jest tak, że coś wisi tam.
Tak, jest pusta. Irina mówi, staw Cera, czyli musimy iść na północ. I wtedy patrzycie na tą północną ścieżkę, która dosłownie wchodzi w las. To już nie będzie droga, szeroka droga. Dalej pojedynczy wóz pewnie by tędy przejechał, ale to już nie jest taka droga, gdzie widzicie wyraźnie przestrzeń, widzicie niebo. To już będzie droga, która mocno wejdzie w las. Ale to właśnie tam drogowskaz pokazuje, że znajduje się staw Cera.
Chciałbym przyjrzeć
Pani
się...
Pani mówiłaś, żeby nie przez las.
Jeżeli pójdziemy stąd na południowy zachód, znacznie nadłożymy drogi. Ja, na ile się orientuję, tam nic nie ma. Tylko wzgórza i lasy. Może będzie szerzej, ale to właśnie tam jest podobno obóz Wistanich.
Chciałbym przyjrzeć się tym nagrobkom, które mówiłeś, że tam są. Bo zakładam, że są nagrobki osób, które tu zostały powieszone. Czy to było dawno?
Więc po prostu kiedy przechodzisz, ten murek jest tak zburzony, ten cmentarz musi być bardzo stary. Nagrobki... jeżeli były na nich kiedy jakiekolwiek imiona, są zatarte, to jest bardzo stare miejsce, ewidentnie raczej patrząc na to, jak wygląda Barovia, jak wygląda śmiertelność Barovii, znaczy nie ma tutaj czasu na egzekucje na rozdrożach.
Chciałbym, ponieważ Robert był już ostatnio świadkiem tego, że zwłoki wstawały, to chciałbym zobaczyć, czy widzę tam jakieś na przykład dziury, które mogłyby sugerować, że nie wiem, pojawiły się tu żywe trupy i wyszły spod ziemi. I rzuciłem 22.
Po oględzinach nie jesteś w stanie nic takiego odnaleźć. Masz wrażenie, że jest to stara, zaniedbana, porośnięta małą ilością chwastów, ze względu na prawdopodobnie ciągły brak dostępu słońca. Po prostu taka działka, która kiedyś pewnie służyła za prowizoryczny cmentarz dla skazańców tu powieszonych.
W takim razie tylko krótko salutuję Robert w kierunku tych nagrobków i idzie dalej.
Więc kiedy z niechęcią ruszacie w północną ścieżkę, która wchodzi w las, robicie zaledwie parę kroków, kiedy nagle słyszycie za sobą skrzypnięcie dochodzące z szubienicy. Odwracacie się. I tam, gdzie wcześniej nic nie było, teraz wisi martwe, szare ciało. Wiatr powoli obraca powieszoną postać, przez co macie wrażenie, że skupia ona na was swoje martwe oczy. Co więcej, nikt z was więcej tego nie widzi. Ale Rocky, jesteś przekonany, że patrzysz w swoje własne oblicze, które spogląda na ciebie martwymi oczyma prosto z szubienicy. Widzisz swoją własną twarz z pustymi oczyma, która wydaje się po prostu patrzeć przez ciebie na wylot.
Czy tylko ja to widzę?
Nie, tam...
To jest... Tego trupa tutaj nie było przed chwilą, prawda?
Nie było, to wiszę ja.
Możemy się zgodzić.
Czy widzicie to, co ja? To ja tam wiszę.
Przyglądam się trupowi, czy przypomina mi cokolwiek?
Wygląda jak przeciętny mieszkaniec Barovii, szary, pozbawiony jakichś charakterystycznych rysów.
Co ty mówisz, panie, to nie
to
ty.
To jestem ja, muszę go odciąć, muszę sprawdzić, czemu... To ja, czy to... Co się dzieje? Idę obciąć. Znaczy, idę przeciąć liny i uwolnić szubienicy siebie.
Czekaj. Czy to daleko jest ta szubienica?
Nie, tam parę kroków dosłownie przeszliście. I widzicie, ona jest w ogóle na takiej gnijącej, drewnianej... Na takim gnijącym, drewnianym podejście, który również ewidentnie dawno nie był używany.
Może łatwiej przewrócić całą szubienicę, niż po prostu odcinać.
Robert tak wyciąga zza swoich pleców swoją ręczną kuszę i zerka pytająco na Trevora.
Ja już wyciągam miecz i idę odcinać. Mam tylko jeden cel, bo nie wiem,
zostawmy, pozwólmy Rokiemu. Okej, okay. Jego.
Ale bądźmy przygotowani na najgorsze.
Ja nie czekam na reakcję nikogo z drużyny, więc idę odcinać.
Roki, wchodzisz... Ja rozmawiałem z Robertem.
Wchodzisz powoli na to, czujesz jak trzeszczy, w paru miejscach drewno słownie pęka, jest zbutwiałe, jest stare, jest gnijące, ale jesteś w stanie, mimo wszystko jest w stanie utrzymać twój ciężar, więc wchodzisz, w rękach trzymasz swój dwuręczny miecz, więc jesteś w stanie, unosząc go wysoko nad głowę, prawdopodobnie będziesz w stanie zahaczyć jego końcówką o linę, która trzyma tutaj wisielca.
Szturchnij, czy to nie jest jakaś fatamorgana?
No ja odcinam, macham tam mieczem, żeby...
Ścinasz wisielca i widzicie, jak ciało w jednym momencie uderza w podest. Słyszycie mocne chrupnięcie, trzaśnięcie. Podest zapada się i do środka wpada to ciało, pozostawiając wielką dziurę. I chcę w tym momencie, żeby Rocky rzucił na rzut obronny na zręczność.
22.
Jesteś w stanie zrobić dwa kroki do tyłu, więc ta część podestu, która się zapada, nie pochłania cię ze sobą. Stoisz jednak teraz przy sporej dziurze, którą wybiło spadające ciało.
Czy my widzimy spód tego podestu z naszej wysokości, czy on jest zabudowany?
Nie, on jest zabudowany. Może z tyłu jest jakieś wejście, z tej strony jest zabudowany.
Okej, przyjrzyjmy się temu nieboszczykowi.
On wpadł tam do środka, tak?
Mhm.
Ja rozglądam się wokół w obawie, że to może być jakaś pułapka, czy jak wszyscy są skupieni na tej szubienicy, to ja chcę się rozejrzeć dookoła, czy ktoś nas nie zaatakuje w tym czasie.
A ja wskakuję tam, gdzie jest ten trup i chcę się mu przyjrzeć.
Okej, a w tym czasie percepcja od Roberta?
21.
Nie dostrzegasz nic poza niepokojąco coraz niżej stojącym słońcem, którego promienie coraz... oszczędniej prześwitują za gęstej warstwy chmur. Rocky, zeskakujesz na dół i rozglądasz się chwilę wśród zbutwiałego drewna. Nie znajdujesz tutaj kompletnie nic jednak. Poza szczątkami szubienicy, poza starą, ledwo co rosnącą trawą, która wyrosła tutaj pod spodem podestu, orientujesz się, że nic więcej tu nie ma.
No to co z tym nieboszczykiem, panie Rocky?
Kochani, musimy iść, bo ściana się robi.
Nie możemy iść, wisiałem przed chwilą na szubienicy powieszony. O Jezus Maria. Przepraszam.
Chłop wisiał.
Tak, nie jakiś chłop. Ten człowiek miał moją twarz. To byłem ja, nie widzieliście tego?
Nie.
To byłem ja, byłem martwy.
Czy on mówi ze środka z tej szubienicy? Czy
tak,
wyszedł?
On tam krzyczy ze środka.
Tak.
Ale wystaje w ogóle, czy to jest tak, że...
Trevor. Ale patrzysz tam na tego,
nie on w środku jest poniżej. Trevor, widzicie Rocky, tylko słyszycie.
Musisz sprawdzić, jesteś lekarzem, jesteś wiedźmą. Musisz sprawdzić, co tu się stało. Rzuć jakiś, coś sprawdź. Zrób coś, żebym wiedział, co się dzieje w tej chwili.
Ale co tam się dzieje? Tam jesteś z tym nieboszczykiem, czy co?
No właśnie nie ma go.
Jak to nie ma go? Co się z nim stało?
Nie wiem.
Poszedł sobie?
Nie wiem, jestem barbarzyńcą, nie wiedźmą.
Da się tam wyjść jakoś z drugiej strony? Chciałem obejść tą szubienicę.
Tak, z tyłu jest jak najbardziej, przejście, więc ona jest zabudowana z trzech stron, tu jest spokojnie
więc
wejście.
Więc chcę tak zajrzeć, tak.
No zaglądasz jakiegoś Rokiego stojącego wśród odłamków zgniłego drewna.
Musisz też to sprawdzić. Agato, ty jesteś popatrzeć. Też. Sprawdź, co to jest. Co tu się stało.
Ja chciałem popatrzeć i percepcją swoją użyć.
Ale tam nic nie ma.
Irina stoi koło Agaty i tak też patrzy pytająco.
Chodźmy lepiej, bo to jest jakaś magiczna sztuczka tego całego szatana.
Kiedy chłopaki idą tam do środka i zaglądają, starają się ocenić, o co chodzi, co jest z tym zbutwiałym drewnem. Agata, stojąca obok Iriny, w pewnym momencie słyszysz za plecami głos. Na co najmocniej przepraszam, szanowny państwa. Poszukuję niejakiej Agathy Weston. W tym momencie się odwracasz. I również wszyscy usłyszeliście ten głos, więc tak wyglądacie zza tej szubienicy, kto może, tam wychylacie się, żeby zobaczyć, o co chodzi. Trevor, byłeś tak w pół drogi do nich, więc tak się odwracasz. Zauważacie najdziwniejszą postać, jaką w życiu widzieliście, bez dwóch zdań. Gdybyście mieli opisać dokładnie przeciwieństwo postawione jest sobą wioski barowi, to ten człowiek nadawałby się do tego doskonale. Na głowie ma on kapelusz z takim bardzo wysokim rondem, spod którego do ramion schodzą mu kręcone rude loki. Jego twarz, mająca ciemniejszy kolor skóry, pokryta jest licznymi piegami. Mężczyzna ubrany jest w taki ozdobny, zapewne bardzo drogi i fioletowy surdut, pod którym widać purpurową kamizelkę i bardzo ciemnoczerwony krawat. Na nogach nosi jaskrawo-żółty kulot, a całość dopinają niskie czarne buty na czerwonym obcasie. Więc tanecznym krokiem zbliża się do Agaty i Iriny. Przygląda się Agacie, Irinie, po czym odwraca się bezpośrednio do Agaty. Och, niewątpliwie, to musi być pani.
Rozumiem, że nigdy w życiu go nie widziałam.
Nigdy, nie masz żadnego pojęcia, kto to jest, ale w ogóle kojarzy. To, jak ten człowiek kontrastuje z tą okolicą zapadającą zmrokiem i w ogóle polewną barowią, którą widzieliście, to was po prostu kłuje w oczy. Nigdy nawet nie widzieliście, nie tylko jego, nigdy widzieliście, żeby człowiek tak wyglądał.
Skoro jakimś cudem po środku niczego zna pan moje imię i nazwisko, no to nie będę zaprzeczać, ale kim pan jest?
Ach, najmocniej przepraszam, skromne imię to Akzagar.
Jak?
Przepraszam, jak?
Och, Akzagard. Mamy wspólnego pracodawcę. Zwraca się do Agaty.
Mhm.
Nasz wspólny pracodawca poprosił, abym przekazał pani pewną wiadomość. Jestem bardzo szczęśliwy, że zgodnie z jego wolą udało się pani bezpiecznie dotrzeć do Barovii. Zalecę jak najszybciej odnaleźć niejaką Irinę Colliane, zapewnić jej bezpieczeństwo i chronić przed awansami pewnego natarczywego lorda. Patrzy na Irinę. A przypadkiem to nie jest pani? Irina tak patrzy pytająco na was, co ma odpowiedzieć.
Tak. My to wszystko słyszymy, tak?
Tak, już tam zbliżacie się. Ona tak patrzy pytająco na was, co ma odpowiedzieć. Nie jest pewna, jak się zachować. Patrzy na Agatę pytająco.
Jak pan widzi, niezależnie od tutaj tego poselstwa, z którym pan przychodzi, no, zapewniamy bezpieczeństwo pani nie tak, jak możemy.
Więc to ona? Nie! Puszczacie mnie? Jaki szczęśliwy zbieg okoliczności.
Ale proszę sobie za dużo nie wyobrażać, tak? Jakby no, zapewniamy jej bezpieczeństwo przed wszystkimi, więc...
Ach, tak.
Proszę nie wykonywać podejrzanych ruchów.
Ach, tak, czy ja się skąd, żebym śmiał, gentleman. Tak czy inaczej, nasz szanowny pracodawca zobowiązał się do przyspieszenia upragnionego przez ciebie, Agato, spotkania. Jeśli uda ci się utrzymać Irinę z dala od tego natchnięta. Jeśli jednakowe zadanie cię przerośnie, mam obowiązek przekazać, iż takie spotkanie może okazać się zupełnie nierealne.
Tu ja teraz, ja tak klepię Trevora w ramię i... Trevor, to Agata w cyrku pracowała? Co tu się dzieje?
Trevor!
Nie wiem, we Francji chyba.
Ten typ to wygląda jak jakiś taki... Jakiś taki diabeł z książek.
Jak taki clown nie, diabeł, nie, to jest najgorszy nie, typ diabła.
Nie, tak diabeł nie wygląda.
Skąd wiesz, jak diabeł wygląda?
To może z tą klątwę zniesiemy, jak go tam capniemy teraz? Czy klątwę, czy coś takiego?
Nie capnijcie człowieka, popatrz, wygląda kulturalny człowiek z Europy.
Nie rozmawiają.
Dobra.
Kiedy to szeptacie, on cały czas jest w was patrzony i tak się uśmiecha od ust do ust, jak tak gadacie po prostu. Cóż da, dobowe towarzystwo. A jeszcze jedno, bo bym zapomniał. I w tym momencie przez chwilę patrzy na Trevora, potem czy mówi coś pod nosem. I w tym momencie chcę, żebyście wszyscy rzucili na percepcję.
Dobra robota.
Więc tylko Robert, jesteś w stanie usłyszeć, kiedy patrzy na Trevora, kiedy on sobie mówi pod nosem, ach, to będzie wyśmienite. I znowu zwraca się do Agaty w tym momencie. W mieście Valaki, do którego niewątpliwie zmierzacie, ma swoją rezydencję pewna hrabina. Akzagard wyciąga jakiś malutki zwój zza pazuchy, czyta go. Fiona Wachter. Do uszu naszego czcigodnego pracodawcy doszła plotka, jakoby pani Fiona pachała się czarną magią. Podobno swojej piwnicy próbuje nawet wezwać szatana. Jak możesz się domyślić, droga Agato, nasz pracodawca chciałby, aby takie praktyki zostały jak najszybciej ukrócone. Sposób, w jaki do tego dojdzie, pozostawia on zupełnie w twoich rękach.
Brzmi rozsądnie. Jestem pierwszą osobą, która z radością nakłoni kogoś, by zrezygnował z próby kontaktowania się z szatanem, tak więc postaram się pomóc.
Och, wyśmienicie. W tym momencie on przybliża się takim zupełnie, wiecie, takim, idąc na obcasach, jedna noga przed drugą, takim bardzo tanecznym ruchem zbliża się do Agaty i nachyla się nad nią. I w tym momencie chciałbym, żebyście po raz kolejny rzucili na percepcję. Agata, nie musisz w sumie.
Ja też.
18.
Okej, więc nikt z was nie jest w stanie usłyszeć ani dojrzeć, o co właściwie chodzi. On nasuwa się na... znaczy pochyla się nad Agatą i uśmiecha się tylko do ciebie, Agato. Po czym skinieniem głowy w swoją stronę, w waszą stronę. Och, późna pocha, chyba na mnie już będzie czas. I po czym odwraca się, przechodzi koło was w stronę, z której wy przyszliście, czyli z barowi. I tak idąc sobie spokojnie, powodzenia w drodze, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. I dbajcie proszę o Irinę. Jeśli ledwo ją poznałem, a widzę już, że z niej zupełne złotko.
Dobranoc.
I zaczyna się oddalać w stronę, z której przyszliście.
Żegnaj, panie.
Do widzenia. Agata.
Fajnych masz kolegów, Agata. Agata, specyficzny.
Co to było? Gdzie ty pracujesz?
Irina też tak patrzy Irina tak patrzy na ciebie totalnie zdziwiona. Też chciałabym wiedzieć.
Ja potrzebuję odpowiedzi kilku. Szybko. Nawet szybciej niż szybko.
Słuchajcie, generalnie, no, można powiedzieć, że jestem komuś winna sporą przysługę, więc, no, to jest ten nasz tajemniczy pracodawca i trochę nie mam jak się z tego wykręcić, ale, no, jest po dobrej stronie, przynajmniej na razie jest po naszej stronie, więc póki jakby jego interesy są zbieżne z naszymi, to spróbuję, że tak powiem, no nie denerwować go, bo zakładam, że jeśli go zdenerwuję, no to nie skończymy na tym dobrze ani ja, ani ci, którzy mogą być wtedy koło mnie.
Myślę, że
ja zaczynam mieć wrażenie, Agata, że ty poza tym, że jesteś czarownicą, to jesteś też piratką po prostu. Ja tu widzę jakiś kodeks piracki, jakieś przysługi dla niebezpiecznych ludzi. Ja tu widzę tutaj wiele takich rzeczy, które rozumiem.
Ja mierzę temperaturę Robertowi od razu, kiedy to mówi.
Okej, to w takim razie chcę, żebyś rzucił na medycynę.
20.
Jesteś naturalna z całą pewnością 20. W stanie stwierdzić, że Robert ma podwyższoną temperaturę. Być może to Robert, więc on nie do końca zdaje sobie sprawę, co się z nim dzieje, ale nie masz żadnych wątpliwości, że ma stan podgorączkowy przynajmniej, więc dziwisz się, że w ogóle na to nie reaguje na tym etapie.
Okej. Robert, nie zdejmując cały czas ręki z czoła, mówię do Roberta: Robert, jesteś idiotą. Jesteś kompletnie nieodpowiedzialnym kretynem. I po prostu czasami chciałbym, żebyś zdechnął po prostu. Powiedziałbym nawet, że twoja matka jest jak Ipse Venena Bibas.
Dobrze czy źle?
Irina tak patrzy na Rokiego i Agatę tak pytająco.
Wiesz coś o mojej matce? Bo ja nigdy jej nie znałem.
Poczekaj.
Ja chętnie się dowiem więcej.
Rzuciłem, bo nie, chyba mi Fantasy Grounds na to nie pozwala, więc rzuciłem okay. Lesser Restoration.
Okej. Więc kiedy on to powiedział, Robert, dopiero teraz dochodzi do ciebie, że czułeś się nie najlepiej. Że tak naprawdę nie byłeś w stanie tego określić, może twój wielce rozwinięty intelekt nie pozwalał ci na to, może uważałeś, że masz gorszy dzień, czy coś w tym rodzaju, ale dopiero teraz, kiedy czujesz różnicę po tym, kiedy Trevor wypowiedział te słowa, nagle czujesz się, jakbyś po prostu tak odetchnął, jakbyś w tym momencie w jednej chwili po prostu nagle poczuł się lepiej, jakbyś mógł zacząć lepiej oddychać, jakby tak ci się głowa trochę oczyściła, dopiero teraz zdajesz sobie sprawę, że jest ci lżej.
Zdejmuję rękę z głowy i...
Co się stało? Co? Co ty miałeś na myśli? Coś, możesz powtórzyć, co mówiłeś?
Czemu Trevor macha ręką? Nieważne. Co się stało?
Chodźmy.
Chodźmy, bo się ciemno
obraziłem
robi.
Matkę Roberta.
A to obraziłeś to? A to Biba znaczy, że to zła była? Ta matka?
No, tak.
Skąd ją znałeś?
Sprzedała mnie piratom, więc ja jej nie znałem, więc nie wiem, skąd ty miałbyś znać moją matkę.
Irina w tym
Jeśli
momencie...
Jeśli sprzedacie piratom, to może była to przynajmniej zasłużona obelga.
Irina tak...
To była obelga?
Jak twoja własna matka mogła cię sprzedać?
Trevor,
Ja też nigdy nie poznałem swojej matki, ale to dlatego, że umarła zanim... umarła zanim mogłam ją tak naprawdę poznać.
Hmm. Ja podchodzę do Trevora.
Ty doskonale wiesz, co się stało, okej?
Okay? Ja podchodzę teraz do Trevora, kładę ręce tak na boki, jestem niższy, temu patrzę w twarz i pogrożę mu palcem i mówię, że nigdy nie obrażaj matki innego człowieka, bo ona go wydała na świat i sprawiła największy cud, jaki sobie można wyobrazić, dała życie nowe. I nie możesz obrażać matki nikogo, nawet jakbyś był zły na kogoś innego. Zapamiętaj to, bo inaczej porozmawiamy. Hmm.
Ja nie wiem, czy moja matka mnie wydała na świat, ja nigdy nie rozmawiałem z nią o tym, więc... Ale chodźmy, bo robi się już ciemno, a my stoimy w lesie i rozmawiamy z jakimś...
Idziemy. Ja jestem teraz zły na Trevora.
Zegarmistrzem? Nie wiem, kto to był.
Więc... Rocky!
Co?
Naprawdę nie wiesz, muszę tłumaczyć.
Obraziłeś matkę! Nie można
dobra,
obrażać.
Nieważne.
Idziemy. Jesteście...
Nie... Ruszacie dalej przez natychmiast na północ od tej dziwnej przybienicy i droga stopniowo znika, przechodząc w pokręconą, błotnistą ścieżkę wśród drzew. Teraz zauważacie głębokie koleiny w ziemi, które muszą wskazywać na całkiem duży ruch wozów, które uczęszczają tą trasą. I choć robi się ona znacznie węższa, znacznie drzewa zaczynają się mocno przybliżać i teraz, kiedy robi się ciemniej, sprawiają one naprawdę koszmarne wrażenie. Ich gałęzie wydają się powoli wyciągać w waszą stronę, jak takie koszmarne, upiorne ręce, próbują ściągnąć was na drogę. Zdajcie sobie sprawę, że jest to pierwszy raz jednocześnie, od kiedy nie widzicie zamku Ravenloft. Ale z jakiegoś powodu wcale nie czujecie się lepiej. A wręcz czujecie się jeszcze, jakbyście byli osaczeni dosłownie w tym momencie. Nie macie jednak wyboru. Zaczyna zmierzchać, a teraz odpoczynek tutaj nie wydaje się naprawdę dobrym pomysłem. Zaciskacie więc ręce i ruszacie dalej. Robi się już naprawdę ciemno. Coraz trudniej jest dostrzec cokolwiek przed waszymi oczyma. Boicie się, że możecie faktycznie nie zdążyć przejść tej drogi, dotrzeć do obiecanego obozu Wistanich, zanim zapadnie zmrok, kiedy nagle do waszych uszu zaczyna dochodzić muzyka. Muzyka akordeonu. Gdzieś przed wami. Słyszycie w tym momencie również śpiewy kilku ludzi? Słyszycie uderzanie jakiegoś rodzaju naczyń? Być może wznoszenie toastów? I im bliżej jesteście tego miejsca, tym bardziej ponad to wszystko wznosi się tubalny głos jakiegoś pojedynczego mężczyzny. Nie śpiewa on, wydaje wam się, jakby bardziej recytował, a może opowiadał. W końcu korony drzew i gałęzie ustępują czarnym chmurom kłębiącym się wysoko w górze. Jest tu polana obok rzeki, która rozszerza się, tworząc mały staw o średnicy góra kilkuset stóp. 5 kolorowych okrągłych namiotów, każde o średnicy góra 3 metrów, rozstawione są na zewnątrz pierścienia 4 wagonów z beczkami. W pobliżu brzegu jeziora stoi znacznie większy namiot, którego obwisły kształt jest oświetlony od wewnątrz. W pobliżu tego namiotu 8 wolno pasących się koni pije sobie z rzeki. Zauważacie również interesujący obiekt kołyszący się delikatnie na falach małego stawu. Jest to bardzo nietypowa łódź. Wygląda właściwie jakby jeden ze stojących tutaj wozów został przerobiony na prowizoryczny stateczek. Jakim cudem coś utrzymuje się na wodzie, tego nawet Robert nie ma pojęcia. Dźwięki akordeonu zderzają się ze śpiewem kilku jaskrawo odzianych postaci, które teraz zauważacie wokół ogniska. Za obozowiskiem ciągnie się ścieżka wijąca się na północ między rzeką a skrajem lasu. I Zelina mówi do was. Dotarliśmy, to oni. Oby chcieli nas przyjąć.
Ahoj!
Czy są tutaj, nie wiem, albo czy ci Wistani, których mogę kojarzyć, ci, z którymi przyjechałam, czy to zupełnie inna grupa?
Nie, okay. Widzisz tutaj, widzisz te trzy wozy i one nie wyglądają znajomo.
Okay. Robert,
ja mam pytanie.
Krzyknął, starając się zwrócić uwagę naszą wcześniej, żeby nie poczuli, że ich podchodzimy, znaczy ich uwagę wcześniej, żeby nie poczuli, że podchodzimy do nich jakoś tak w środku nocy i się zakradamy.
Ja mam pytanie, czy te wozy, które widzimy, Trevor przygląda się, czy przypominają mu wozy tego kupca, który nas wiózł do Barovii?
Możesz rzucić na śledztwo.
10.
Są też kolorowo zdobione, pomalowane, więc widzisz podobieństwo na pewno w kolorystyce, ale tamten wydawał się odrobinę większy. Więc ciężko ci w tym momencie to stwierdzić. Więc kiedy Robert krzyczy ahoj, z pośrodku rozpalonego ogniska, przy którym grupa kolorowo ubranych ludzi podśpiewała sobie przy akompaniamencie akordeonu, trzymanego przy okazji przez kobietę w fiolecie i zieleni, jeden z roślejszych mężczyzn podnosi się z pieńka, rusza w waszą stronę. Inni zerkają za nim, widzą, uważają was. Jednakże muzyka nie cichnie i jakby nie zamierzają z waszego powodu nagle, nie wiem, przestać czy zawracać sobie głowy, przerywać swoje świętowanie. Człowiek, który zbliża się do was, jest taki większy, szerszy zdecydowanie. Ma on krótkie, ciemne, ale już lekko podkręcone włosy. Ma dobrze przystrzyżoną bródkę. Czerwoną kamizelkę z długim kołnierzem, która jest rozpięta, i pod spodem widzicie białą, luźno zarzuconą koszulę. Jego spodnie są dosyć takie szerokie, luźne, materiałowe, zielonkawe. Kiedy się zbliża, zauważacie również duży kolczyk w jego prawym uchu. I kiedy was zauważa, słyszycie, jak mówi: oho, kogo tu po nocy niesie? Mów ta, przyjaciel czy wróg?
Przyjaciel. Kolego, przyjaciel na pewno. Ja chciałem zapytać, co tutaj się dzieje, bo ta muzyka przywodzi mi na myśl festiwal truskawki trochę z moich stron i troszkę podobnie brzmi. Widzę, że tutaj muszą być naprawdę dobrzy ludzie, bo ta muzyka nie zapowiada tutaj żadnej wrogości i my nie, tutaj nie przychodzimy z żadnymi wrogimi zamiarami. Jesteśmy przyjaciółmi na pewno.
To się jeszcze
to, co
ukaże.
Mój kolega Robert Rocky powiedział, to prawda.
Czego tu szukacie?
Schronienia.
Ciepła.
Ilu was jest?
Tylu, ile widzisz.
Piątka.
Nie ma nikogo sześć, z wami więcej.
Sześć osób.
Nie ma nikogo z wami więcej.
Nie ma.
Wraca się z powrotem na ekipę swoją przy ognisku. Możecie zostać, ale cena, jaką musicie za to zapłacić, będzie duża. Może być nawet ponad wasze możliwości.
Jaka to cena?
Przynajmniej dwie.
Dwie co?
W tym momencie widzicie, że trochę mu się tak usta trzęsły, jakby próbował powstrzymać się od śmiechu, jakby cały czas coś mówił, ale już nie mógł i tak... Przepraszam, starałem się zrobić tę poważniejszą atmosferę. Opowieści, moi drodzy, opowieści. Wiecie, niektórzy oferują nam złoto, ale złoto, waluta, to się zmienia. Opowieści. Opowieści są tym, co zawsze przetrwa. Zapraszam, podejdźcie do ogniska. Powymieniamy się historiami, od razu widzę, żeście nie tutejsi. Na pewno macie wiele ciekawych historii do opowiedzenia. No nie stójcie tak. Zaraz zacznie się kolejna historia. A potem jestem pewien, że ktoś z was będzie chciał się podzielić swoją.
To ja jeszcze podchodzę i to ja jestem Rocky, jeszcze raz się przedstawiam. Jak, przyjacielu, się nazywasz? I mu tak chcę przybić, tak złapać go za rękę i się przywitać.
On natychmiast wyciąga do ciebie swoją też potężną rękę. Ławię cię w lodzie, od razu mi o to chodzi. Purple Gabori, przyjacielu!
Jeszcze raz?
Purple,
napisz nam ty
Purple Gabori.
Purple, najlepsze imię. Oj, Purple będzie w drużynie.
No więc on prowadzi was ze sobą do ogniska, gdzie ludzie dalej uśmiechają się, kiedy podchodzicie, robią wam bez problemu miejsce, możecie się bez najmniejszych problemów tutaj dosiąść. Zauważacie też, wszyscy ubrani na kolorowo, obok jest mała gromadka dzieciaków, właściwie nie wiem, najstarszy z tych dzieci ma na oko, bo ja wiem, 7 lat, jest ich może z piątka. Też siedzą i się przysłuchują temu, co tutaj się dzieje, wszyscy usłuchani na razie w te dźwięki akordeonu. W tej chwili piosenka ustała. Zwraca waszą uwagę też jeden inny człowiek, który ma na sobie... Wyróżnia się tym, że wszyscy mają tutaj narzucone głowy chusty, albo w ogóle nie mają żadnych przykryć głowy, ale ten jeden człowiek, który siedzi trochę dalej od wszystkich, ma taki trójkątny kapelusz, takim wielkim piórem po prostu wywalonym, kolorowym, jak tylko się da. I macie już teraz wrażenie, że jakoś tak nikt nie chce koło niego siadać. W każdym razie wy jesteście prowadzeni jak najbardziej pomiędzy Wistanich. Purple daje wam gestem do zrozumienia, żebyście sobie klapnęli tutaj, czy na trawie, czy na pieńkach, które są tutaj wokół ogniska ustawione.
Siadamy.
Siadamy.
Ja jeszcze tak koło ogniska chcę zatańczyć chwilę, tak, bo ta muzyka mnie porusza.
W tej chwili nikt nie tańczy, ale...
Ale ja zatańczę.
Wiesz co, chcę, żebyś rzucił w takim razie na występy.
To będzie występek.
Zobaczymy, jak Rocky dobrze tańczy do rytmu muzyki.
Daj mi to, że ja wolę to od walki, żeby wyszło.
Rzucaj.
Masz ujemny, widzę, że ujemny performance.
Więc Rocky na pewno porusza się przy ognisku, to do tego nie macie żadnych wątpliwości. Że Rocky wykonuje jakiegoś rodzaju ruchy, jednak nie mają one nic wspólnego z graną tutaj muzyką, nie mają one absolutnie nic wspólnego. Wistani wydają się być na tyle uprzejmi, że tego nie komentują.
Ty, Trevor. Zerknij może na Rokiego, bo on chyba też coś, może go coś ugryzło, jakiś jes.
Tak, chciałbym sprawdzić temperaturę na czole.
Więc Rocky, bujasz się przy tej ognisku, a oni sobie dalej grają, patrzą po sobie, patrzą na ciebie. Purple nachyla się nad Agatą. Bardzo przepraszam, ale czy to jest jakiegoś rodzaju zwyczaj, o którym mi nie wiadomo?
Jak coś, to ja się totalnie in character śmieję, bo po prostu myślę, że nikt nie powstrzymałby tego po prostu, ale tak z sympatią, więc no, nie mam pojęcia, co to jest, nie znamy się długo, ale no jest w tym tyle serca, że myślę, że tak czy siak może nam to przynieść pewną radość.
Parpolu,
czekaj, chcesz, żeby Trevor wrócił na medycynę?
20.
Wiesz, raczej Rocky to zdrowy chłop, ale z nim nigdy nic nie wiadomo.
Arpolu, jak się podobało, przyjaciele? Ale mi poruszyło. W końcu jakaś taka iskierka nadziei, że będzie dobrze nie. Po tym lesie.
Masz właśnie talent na pewno. Świetnie. Wierzę, że masz liczne talenty.
W moich sonach byłem jednym z najlepszych tańcerzy.
No tak, cóż. Przejdźmy może do historii, o których mówiliśmy. Rozgląda się po ludziach. Kto miał teraz opowiadać? Ty, Rosalina? Wskazuje na kobietę właśnie ubraną w zieleń i fiolet. Ona uśmiecha się i tak... widać, że takim ciepłym uśmiechem tak wskazuje palcem z powrotem na Purple'a. Purple mówi: a dobra, wiem, moja kolej. Dobra, to o czym chcecie posłuchać, moi drodzy? Tak się rozgląda po ognisku, po was wszystkich. Może porozmawiamy dzisiaj o księciu, który nie mógł wrócić do domu. A może o potężnym smoku. I w tym momencie robi tak na małe dzieciaki, które siedzą tam przy ognisku i one z takim radosnym piskiem się rozbiegają w tym momencie, wiecie, pomiędzy tymi obozami, kiedy Parpo się nad nimi nachyla. A może o rycerzu, któremu nienawiść nie pozwoliła odejść. Czy dzisiejszy wieczór spędzimy z odrobiną tragizmu i nieszczęśliwą historią Marianny i zniszczeniu Berez. W tym momencie te dzieciaki, które biegają wokół...
O smoku!
W tym momencie dzieciaki, które biegają wokół, że... O smoku! Wszystkie dzieciaki dookoła dokładnie tak samo krzyczą. On tak mówi... Ach... Normalnie chciałbym dać gościom się wypowiedzieć. Wybaczcie naszym młodym, ale widzę, że macie podobne zdanie. A wy, drogie panie, zwraca się do Iriny i Agaty, o czym wy byście chciały dzisiaj posłuchać?
Smok, powiedz smok.
Smok brzmi dobrze.
Więc będzie dzisiaj o smoku. Więc siada, zaczyna snuć swoją opowieść. Dawno temu, kiedy Barovia nie była jeszcze osnuta mgłą, mówi się, że żył tutaj potężny srebrny smok. Serce miał dobre, jak na przedstawiciela swego gatunku i zbierał wokół siebie innych myślących podobnie prawych mężów, rycerzy, którzy chcieli pożegnać zło w tym świecie. Mówi się nawet, że stworzył własny zakon, nazywany skądinąd zakonem właśnie Smoka Srebrnego, gdzie najbardziej prawy rycerz w każdym pokoleniu obejmował przywództwo. Niestety, Barovia to ziemia skalana wojną. Przez setki lat toczyły się tutaj walki pomiędzy przodkami króla Barova, a w końcu, kiedy on sam objął władzę, pomiędzy jego wrogami, a także w końcu i wrogami jego synów. Niestety, nie wiemy jak do tego doszło, ale w końcu i również zakon Smoka stanął po przeciwnej stronie niż armia króla Barova. Walczyli oni dzielnie i opierali się siłą, choć starszy z synów króla Barova okazał się niezrównanym dowódcą. Był on nie tylko zaciekłym wojownikiem, ale też genialnym generałem prowadzącym swoje wojska dokładnie tam, gdzie powinny się znaleźć. Rycerze Smoka więc, chociaż opierali się im tak długo jak tylko mogli, w końcu musieli uznać przewagę. Tak więc, kiedy wszystko wydało się stracone, sam Smok ujawnił swe oblicze i zebrał wszystkich niedobitków, wszystkich tych, którzy jeszcze chcieli przeciwstawić się królowi Barovowi wokół swego dworu, gdzie wcześniej mieszkali rycerze. Tam zderzył się on z księciem. Pojedynek był podobno bardzo zażarty. Ział on ogniem, przed którym książę zasłaniał się swoją niesamowitą tarczą. Wymieniali długo ciosy i wydawało się, że w pewnym momencie Smok odniesie zwycięstwo, a być może wtedy losy Barovi potoczyłyby się inaczej. Tak się jednak nie stało. Książę doskonale poznał tajniki walki ze Smokiem, wiedział gdzie uderzać, wiedział kiedy się chować, wiedział jakiej broni używać. I w końcu powalił on gada. Mówi się, że jego odciętą głowę zabrał ze sobą z powrotem na zamek, aby pokazać ją ojcu. Aby pokazać mu, jak wspaniałym będzie władcą, którego nawet Smok nie będzie w stanie zatrzymać. A zakon? Zakon został unicestwiony. Historia o nim jest przekazywana już jedynie wśród Wistanich. Mówi się, że dowódca tego zakonu do dziś nawiedza dwór, który kiedyś był ich główną siedzibą. I tak oto historia ostatniego Smoka w okolicach Barovi przeszła jedynie do legendy. Był on podobno prawą istotą, ale być może znalazł się po niewłaściwej stronie konfliktu. A być może to sam król Barov dopuścił się niecnych czynów. Jednak jak wiecie, historie opowiadają zwykle zwycięzcy. Na tym kończy historię. Na chwilę wokół ogniska zapada kompletna cisza.
Agata!
Zwraca się Robert do Agaty.
Czy myślisz, że taki smok to może się zmieniać w człowieka na przykład?
Myślę, że prawdopodobnie mógłby, skoro jest smokiem. Ale jeśli byłbyś smokiem, to wydaje mi się, że zmiana w człowieka wydaje się szalenie nieatrakcyjna, więc...
Na chwilę
się dowiemy.
Robert, widzicie, że te dzieci, które tam siedziały i chciały słuchać o smoku, kiedy teraz takie wszystkie skulone, takie... Jakby
Robert nachyla się do ciebie bardzo konspiracyjnie i mówi tak. Myślę, że Trevor może być smokiem zmienionym w człowieka, bo on się boi jakiegoś zakonu. I to w sumie jest jedyna rzecz, która mi to sugeruje.
Myślę, że nie musimy się tego obawiać, bo smok generalnie byłby bardziej niebezpieczny, gdyby faktycznie już, wiesz, chciał komuś zrobić krzywdę. A wydaje mi się, że jednak Trevor ma takie w miarę ludzkie ograniczenia.
No nie wiem.
Słyszę tę rozmowę.
Trudno mówić, wiesz, o...
My szeptamy.
Nie spotkaliśmy smoka.
Więc jak widzisz, że oni szeptają do siebie, to możesz nasłuchiwać, więc rzuć na percepcję. Nie słyszysz tej rozmowy. Widzisz, że możesz zauważyć, że szeptają do siebie, ale nie słyszysz nic. Tutaj jest... Nie masz okazji. Musiałbyś tam podejść do nich.
Myślę, że byłoby fajnie mieć takiego kolegę smoka. Mógłby nas gdzieś zawozić na przykład.
Może się ujawni kiedyś przed nami. To nie jest nic wstydliwego, tak mi się wydaje. Że ja mam, szanuję wszystkie istoty też.
Kiedy już wystarczająco dużo minęło, wszyscy mogli odetchnąć, Purple wraca się w waszą stronę. I co, drodzy goście, myślicie? Prawy to był smok? Czy to może król Barow miał tutaj rację? Jak myślicie? Legendy tego nie mówią.
Trevor, co sądzisz?
Myślę, że smok był prawy.
Robert zaczyna się cieszyć, chociaż Irina tak jest słuchana. Nigdy nie słyszałem o smokach mieszkających w Barowi. To zupełnie niesamowite. Tata nigdy nie miał takich historii. Purple w tym momencie przerywa. No, to są historie, które my w Istanie opowiadamy sobie od dawna. Ale nie mielibyśmy żadnych nowych historii, gdybyśmy zamykali się tylko we własnym gronie. Drodzy goście, patrzę po was wszystkich. Przyjęliśmy was do naszego ogniska. Będzie tutaj strawa, pokazuję w stronę takiego garnka, dużego kotła właściwie, który stoi na drugim ognisku, kawałek dalej, przy którym dwójka wistanich coś od czasu do czasu miesza i widać się, że się ze sobą sprzecza, ale jak on na nich wskazuje, oni tak tylko kiwają głowami w waszą stronę. Napitek! I pokazuje w tym momencie wino, które stoi kawałek dalej. Daj do zrozumienia jednemu z innych wistani, żeby przyniósł tutaj. On za chwilę podchodzi i stoi tak z tym winem w ręku, z taką butelką. Ale w zamian chcemy historii, chcemy opowieści. Który z was, kto z was będzie gotów opowiedzieć pierwszą historię? Ty, mój niski, tańczący przyjacielu? A może ty? Widziałem, że historia smoka najwidoczniej pokazuje na Roberta sprawiła ci wiele radości. Do końca nie rozumiem, dlaczego była ona dość tragiczna, ale nie mnie wnikać. A może któraś z panienek? I ten jeden koleś trzyma butelkę wina.
Ja siadam na tym i oddaję miejsce tutaj przyjaciołom. Pokazuję tak ręką paniom albo Robertowi, który się wyrywa. I wyciągam mojego kufra z winem i dzielę ludziom, czy ktoś nie chce się napić.
Tutaj większość ma jakieś kuby, wszyscy coś piją, więc to nie jest tak, że im brakuje napitków.
Właśnie, czy Trevor ma dostęp do jakiegoś trunku?
To ja dolewam Trevorowi.
Stoi obok Wistani, który trzyma wino, najwidoczniej czeka na pewną decyzję.
To może ja opowiem i próbuję wyciągnąć.
Podchodzi i wręcza ci butelkę wina.
Więc oczywiście ja duszkiem wypijam od razu, tak z pół butelki z miejsca.
Widzisz, jak Purple tak kiwa głową. Z takim aprobatą.
Czy mi smakowało?
Tak, tokaj.
O.
Czujesz od razu.
Gospodarzu, panie Purple'u, jestem wzruszony. Nie wiem, jakie czary to sprawiły, ale to był mój ulubiony gatunek wina.
Wino.
Opowiem historię, którą opowiadał mi mój dziad. A jego dziad opowiadał jemu. Jeszcze kilka dziadów tak po drodze. Opowieść jest o bramie przebiegłym. Robert, bram to jest zdrobnienie. Nie przejmuj się, nie chodzi o bramy.
Od czego zdrobnienie?
Od Abraham, chyba. Albo Abramol, nie wiem.
Bramosław?
Abramol.
Może, Bramosław. W każdym razie, w historii jest bram i jest przebiegły. To jest jego przydomek. Był rycerzem. Dzielnym na usługach cesarstwa. Działał w Marchii, drugiej Marchii Wschodniej. I druga Marchia Wschodnia to dziwna kraina, opowiem, do niej jeszcze wrócę na chwilę. Miał za zadanie pomóc cesarzowi opanować tę ziemię, lecz nikt się do końca nie udało. Lud miejscowy był zbyt waleczny i zbyt skłócony wewnętrznie. Cały czas były kłótnie i sprzeczki, aż pewnego dnia przyszedł do niego jeden z lokalnych lordów, czy władców. Był dziwny, był wysoki. Miał rogi i kopyta i długie, długie włosy i krogulczy nos i długie paznokcie i generalnie był dosyć przerażający. I ten lord przedstawił się jako Zarko. I Zarko powiedział: Masz u siebie broń. Masz u siebie oręż, którą przyniosłeś z Ziemi Świętej. I faktycznie Bram miał taką rodzinną pamiątkę, której nigdy nie używał, dlatego że to był artefakt. I nawet nie wiedział, czym była. Trzymał ją w skrzyni. W przeciągu 60 dni zdobędę całą Marchię i oddasz mi tę skrzynię. Ale możesz to zrobić po dobroci i wtedy spełnię 3 twoje życzenia. Jakiekolwiek życzenie, cokolwiek tylko zechcesz. Kobiety, pieniądze, co zechcesz. Albo za te 60 dni przyjdę i wyłupię ci oczy i poczekam, aż się wykrwawisz. I Bram widział, że jest to nadnaturalna istota, ale postanowił się zgodzić na cyrograf. Spisali go na byczej skórze własną krwią. I 3 życzenia zaczął wymieniać swój Bram. Słuchaj, Zarko, prowadzę sad i mam z nim same problemy. Dzieci co chwilę wchodzą na nie, kradną mi jabłka. Kiedy ja próbuję zbierać jabłka, zrzucają mnie z drzew. Więc chciałbym, żeby ilekroć ktoś wejdzie na drzewo, nie mógł zejść bez mojej woli. I chciałbym, żeby kiedy ja wchodzę na to drzewo, nigdy nikt nie mógłby mnie z niego wyrzucić. I Zarko tak popatrzył na niego i pomyślał, to by były 2 życzenia. Więc miałbyś tylko jedno. I Bram, niech będzie. A jakie jest 3 życzenie? Chciałbym, żeby moje ciżemki stały się magiczne i zawsze znajdowały drogę do mojej ukochanej. Ukochana znajdowała się bardzo daleko, w Saksonii, gdzie tylko pisali do siebie listy. I tak jak powiedział, tak się stało. Wkrótce dzieci próbowały kraść jabłka z sadu Brama i nie mogły zejść. Mógł je tym samym złapać i oddawać rodzicom. Nie był okrutny. Więc był sprawiedliwym rycerzem. I po 60 dniach faktycznie Marchia została zdobyta przez Zarko w całości. Nie wie dokładnie, jak to się stało. Historia o tym milczy. Ale przyszedł do Brama i zażyczył sobie tego oręża. I Bram powiedział, że go nie ma. I że zakopał go w lesie. I że ten nie odzyska tego oręża. Ten był wściekły na niego i natychmiast zbliżył się do Abrama, żeby wyłupić mu oczy. Ale żeby to zrobić, musiał przeskoczyć przez drewniany płotek. I kiedy wszedł na płotek, nie mógł z niego zejść. Bram wyciął cały swój sad, użył drewna do sporządzenia płotka. Następnie wybrzął swoich poddanych, wziął ostatnią swoją jabłoń na największą balistę, jaką jeszcze mieli z cesarstwa. Wywieźli poza miasto i wystrzelili go daleko w niebo. Dlatego, że Zarko zaczął używać magicznych runów, żeby budować mury dookoła Marchii. I w momencie, kiedy leciał na tej jabłoni, z której nie mógł spaść, dlatego że była magiczna, i zaczęła opadać, uderzył obcasami swoich ciżemek. I natychmiast jabłoń wzbiła się w powietrze i przeniosła go prosto do Saksonii. Co smutne jest trochę w tej historii, jest to, że ukochana go nie pamiętała. Ani nikt nie pamiętał o Marchii Wschodniej. Nikt nie uznał go jako rycerza. Był żebrakiem. I musiał dopiero udowodnić swoje męstwo ponownie. Co zrobił, ale zajęło mu kilkadziesiąt lat.
Dziękuję. Jest taka znowu kompletna cisza przy Wistanich i po chwili pierwsza osoba, która siedzi tak. I tutaj gdzie wszyscy Wistani zaczynają bić brawo. Znowu jedna osoba zaczyna grać na akordeonie, wstaje Purple. Jak ci na imię, drogi gawędziarzu?
Trevor, gospodarzu, dziękuję.
Nigdy nie słyszałem historii pełnej takiej tajemnicy, takiego sprytu. Zaprawdę uczyniłeś nasz wieczór znacznie, znacznie barwniejszym. I za to będziemy ci wdzięczni. Pij do woli. I w tym momencie podaj truki drugiego Tokaja.
Nie musi mnie zachęcać, piję od razu całość.
A czy jakby ten rycerz powiedział temu diabłowi, żeby ten diabeł wszedł na to drzewo, to ten diabeł już by nie mógł zejść z tego drzewa i by tam musiał siedzieć zawsze i nie mógłby zdobyć niczego już?
Nie, to jest legenda, Robert. Generalnie podejrzewam, że jak rycerz wyleciał już z Marchi, to już ten czar przestał działać.
Bo już jak nie to było. Legenda?
Słucham cię?
Jak legenda? Co znaczy legenda, że co?
To znaczy, że no to opowiadał mój dziad. I mój dziad to słyszał od swojego dziada. I on to słyszał od jeszcze swojego dziada. Ktoś mógł coś przekręcić po drodze.
Ale to jest prawdziwa historia?
Tak myślę. Przynajmniej część.
No dobrze, wypowiedzieliście swoją. Wypada nam tylko znowu przejść do naszej bojarz. Mówi do chudszego, młodszego trochę chłopaka. To chyba będzie teraz twoja kolej. Jak zwykle goście decydują. I w tym momencie Irina tak nachyla się nad Agatą. W pobliżu siedzi również Robert, więc słyszy mniej więcej. Psst! Skoro są tacy chętni do opowiadania historii, może udałoby wam się jakoś dowiedzieć się od nich, jak to jest, że oni opuszczają Barowie. Jeśli udałoby mi się opuścić Barowie, może strat nigdy więcej nie dostałby mnie w swoje ręce.
Jak to jest, że wam się udaje opuszczać Barowie? Tu moja koleżanka chciała zapytać.
I na tym chciałbym, abyśmy zakończyli dzisiejszy odcinek, kiedy wszyscy w stanie spoglądają w tym momencie na Roberta.
Okej.
Uwaga, to jeszcze nie koniec. Już za moment osobom wspierającym nas w serwisie Patronite zostanie udostępniony bonusowy materiał z omówieniem tego odcinka. Dziękujemy. Nasz projekt nie mógłby się rozwijać bez waszego wsparcia. Dołączając do grona osób patronujących, otrzymacie dostęp m.in. do dotychczasowych materiałów bonusowych czy naszych notatek z sesji. Zapraszamy na www.spalmyto.pl/patronite i dziękujemy.